Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, księdza Krzysztofa Niciejewskiego, diecezjalnego egzorcystę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Rozmowa będzie nie tylko o egzorcyzmach, dlatego proszę księdza o stosowne wprowadzenie.
Tematyka, którą chcemy dzisiaj poruszyć, będzie dotyczyła postawy człowieka wobec mocy ciemności, dlatego chciałbym to nasze spotkanie zacząć od słów modlitwy, którą w wielu kościołach się dzisiaj odmawia po każdej mszy świętej, modlitwy do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Jesteśmy uzbrojeni już mocą modlitwy egzorcystycznej, bo ta modlitwa jest również egzorcyzmem.
Tak, to jest egzorcyzm prosty, który każdy człowiek może odmawiać, czy w sytuacjach jakichś trudności duchowych, czy w sytuacji jakichś silnych pokus, czy po prostu przy każdej modlitwie porannej czy wieczornej.
Rozmowa nasza będzie emitowana w szczególnym dniu, w środę popielcową. Kończy się w Kościele okres zwykły, zaczynamy Wielki Post. Wielki Post, który wspomina post Jezusa Chrystusa, 40-dniowy post Chrystusa na pustyni. Czas, gdy miał bliskie spotkanie z swoim Ojcem, ale również pod koniec tego czasu miał dramatyczne spotkanie z szatanem.
Tak, czas Wielkiego Postu dla nas chrześcijan jest czasem szczególnym. Na pewno zawsze trzeba mieć na uwadze, że jest to czas przygotowania do świąt wielkanocnych, czyli centralnych świąt naszej wiary. Bo to właśnie Wielkanoc, to właśnie zmartwychwstanie Chrystusa jest najważniejszym wydarzeniem naszej wiary i źródłem chrześcijaństwa. Przygotowanie do tych świąt, okres Wielkiego Postu, jest czasem, w którym podejmujemy trzy tematy. Temat Chrztu Świętego, temat pokuty i temat męki Chrystusa. W ramach tego tematu pokuty, nawrócenia, podejmujemy także kwestie naszych zmagań z pokusami, naszych zmagań także z mocami ciemności.
Trzy punkty kuszenia Chrystusa przybliżają nam Boga, człowieka, do nas samych. Z jednej strony pokusa przemienienia kamienia w chleb, z drugiej pokusa wystawienia Boga na próbę i pokusa władzy nad całym światem. Wszystkie te rzeczy dotyczą nas ludzi. Chrystus, Bóg, człowiek jest dla nas wzorcem, wskazuje drogę, jak pokonać te grzechy. Pustynia w Biblii pojawia się wielokrotnie jako miejsce spotkania z Bogiem, miejsce, w którym Bóg przemawia do człowieka. Jezus wielokrotnie ucieka przed tłumem, przed gwarem miasta na pustynię, by tam móc zbliżyć się do Boga Ojca. To spotkanie, 40-dniowy pobyt na pustyni, jest troszeczkę inne.
Rzeczywiście, pustynia jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem i to widać już w Starym Testamencie, kiedy Izrael po wyjściu z Egiptu, po przejściu przez Morze Czerwone, przez 40 lat wędruje po pustyni i ten czas jest czasem szczególnej bliskości Boga i narodu wybranego. Prorocy ukazują ten czas jako czas takiej bardzo bliskiej, nawet oblubieńczej miłości Boga i Izraela.
Ale to jest również czas próby.
Tak, dlatego, że na pustyni nie ma tak naprawdę, albo jest niewiele takich zabezpieczeń, które człowiek może z sobą mieć. Jest zdany tak naprawdę na Pana Boga, ale też na pustyni właśnie przez to, że nie ma tych ludzkich zabezpieczeń, mogą z człowieka wychodzić różne słabości i jego ograniczenia.
Izraelici pokazują nam, że nie zawsze byli silni wystarczająco, mieli chwilę słabości.
Tak, to jest ten czas, kiedy właśnie Izrael doświadcza bliskości Pana Boga, doświadcza też własnej słabości. Między innymi bardzo często wraca u Izraelitów pokusa powrotu do tych swoistych zabezpieczeń, które mieli w Egipcie. Był to czas niewoli, a jednak Izraelici woleli czasami wrócić do nie woli, niż iść ku wolności ziemi obiecanej.
Nie wytrzymują, budują sobie złotego cielca i dopiero Mojżesz nawraca ich na właściwą drogę. 40 lat drogi Izraelitów. Chrystus wychodzi na pustynię na 40 dni. Symboliczna oczywiście liczba. Jakie to są warunki pustynia? Z jednej strony oczywiście wytchnienie, spokój, cisza od gwaru ludzkiego, ale warunki ekstremalne. Noce zimne, dni gorące, bo Chrystus pościł w tym czasie. Warunki właściwie, w których człowiek ulega degradacji.
Warunki, które rzeczywiście mogą sprawić wiele trudności człowiekowi. Czas ciszy, czas modlitwy, czas także refleksji, ale od tej strony warunków egzystencjalnych na pewno czas trudny, wręcz można by powiedzieć skrajny.
Chrystus nie był herosem na pustyni, dla którego ta pustynia nie stanowiła żadnego problemu. Był człowiekiem, który odczuwał wszystkie jej niedogodności. I w tym momencie, po 40 dniach, pojawia się kusiciel.
Bardzo ładnie ktoś powiedział, że Chrystus w czasie swojego ziemskiego życia wyrzeka się swojej boskiej mocy, chociaż ona w nim cały czas jest, bo jest Bogiem i człowiekiem cały czas. Ale wyrzeka się tych boskich mocy właśnie po to, żeby nam, ludziom, pokazać, że On jest nam we wszystkim bliski. Autor listu do Hebrajczyków stwierdza, że Chrystus doświadczył wszystkiego na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Grzech nie należy do ludzkiej natury, dlatego to wszystko, co Chrystus przeżył, także słabość, także osamotnienie, także płacz po śmierci Łazarza, pokazuje nam, że wszystko przeżywa po ludzku.
Jak możliwe było to spotkanie? Jak Bóg dopuścił, że szatan dostąpił do Chrystusa?
To jest trudne pytanie. Nie jesteśmy chyba w stanie do końca wniknąć w to, co było ze strony złego ducha motywem przybliżenia się do Chrystusa. Być może nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, z kim ma do czynienia. Być może spodziewa się, czy przeczuwa coś, ale przez te pokusy chce jakby się przekonać, z kim ma do czynienia.
Skoro Bóg, człowiek, musiał się zmierzyć sam z szatanem, oczywiście silny boską mocą, jak my ludzie mamy sobie dać radę z taką antyosobą, jaką jest szatan?
No właśnie, przez to, że Chrystus wyrzeka się boskiej mocy, aby stawić czoło złemu duchowi, pokazuje nam także, jest dla nas przykładem, że te pokusy można pokonać. I to jest główny sens tego fragmentu Ewangelii, który jest czytany w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.
Jakie znaczenie jeszcze ten 40-dniowy czas przebywania na pustyni Chrystusa ma dla nas?
Myślę, że w naszych czasach, czasach tak pełnych hałasu, czasach pełnych szumu medialnego i dzisiejszego tempa życia, Wielki Post, czas pobytu Pana Jezusa na pustyni pokazuje nam, że każdy z nas potrzebuje wyciszenia, każdy z nas potrzebuje zatrzymania się, dłuższego lub krótszego, takiego swoistego wyjścia na pustynię, chociażby w sensie przeżycia rekolekcji, czy parafialnych, czy takich rekolekcji, gdzie można wyjechać na kilka dni do zupełnie innego miejsca, do miejsca bardziej obfitującego w ciszy, jak chociażby różne domy rekolekcyjne, po to, aby przyjrzeć się swojemu życiu z pewnej perspektywy, z pewnego oddalenia i dostrzec, dokąd zmierzamy, że oprócz tych naszych ludzkich spraw dotyczących doczesności, nie możemy nigdy stracić z oczu tego, co jest celem naszego życia, czyli powołania do wieczności.
Gdybyśmy te pokusy przenieśli na nasz świat, na naszą rzeczywistość, głód jest podstawowym cierpieniem ludzkości. Jak sobie dawać z tym radę? Czy trzeba dawać sobie z tym radę?
Ta pokusa, gdzie Chrystus jest zaproszony przez złego ducha do przemiany kamienia w chleb, przede wszystkim ma nam pokazać, że są rzeczy, nawet jeżeli to zabrzmi dość mocno, że są pewne wartości, że są pewne kwestie, które są ważniejsze od chleba. Chleb jest ważny i trudno te słowa wypowiedzieć wobec osób głodnych czy głodujących, ale są wartości, których nie wolno sprzedać nawet za chleb.
Chrystus mógłby to zrobić. Później karmi ludzi chlebem w cudowny sposób, tylko motywacja jest zupełnie inna.
Tak, tym bardziej, że te fragmenty mówiące o rozmnożeniu chleba wskazują na późniejszą tajemnicę Eucharystii. Tutaj rzeczywiście Chrystus odmawia złemu duchowi spełnienia tego, do czego jest zaproszony, także żeby pokazać, że nie będzie na życzenie złego ducha dokonywał cudów czy znaków.
Władza nad światem to jest też pokusa niezwykła, która drąży cały czas jak jakiś robak nasz świat. Chrystus opiera się jej.
Jest taki ciekawy fragment w filmie Władca Pierścieni. Nie wiem, czy to jest w książce. Szukałem tego w książce, nie mogłem znaleźć. Kiedy jest mowa o tworzeniu tych różnych pierścieni, które otrzymali ludzie, otrzymały elfy i ta trzecia grupa.
Krasnale.
I tam jest powiedziane, że ludzie ponad wszystko umiłowali władzę. To jest ciekawe stwierdzenie, bo to rzeczywiście jest jeden z motywów ludzkiego działania, zdobywanie władzy na różnych oczywiście płaszczyznach, w różnym zakresie. Ta pokusa jest szczególna dla Chrystusa, bo w tej pokusie szatan oferuje Chrystusowi, czy wydaje się bardziej oferować Chrystusowi, to po co on przyszedł na ziemię. Bo on przyszedł na ziemię po to, aby zniszczyć dzieła diabła, aby odzyskać, czy wyrwać świat z władzy szatana. I w tej pokusie wydaje się, że szatan oferuje Chrystusowi praktycznie za nic to, po co on na ziemię przyszedł. Czyli oferuje mu władzę nad całym światem. Chrystus wie, że to jest kłamstwo, że szatan i tak by mu tego nie dał, a uklęknięcie przed złym duchem byłoby dla Chrystusa zakończeniem jego tak naprawdę misji. Zakończeniem dramatycznym oczywiście. Dlatego ta pokusa jest szczególna, bo uderza jakby w samo centrum jego posłannictwa. Chrystus ją odrzuca, wie, że tą misję będzie musiał spełnić na zupełnie innej płaszczyźnie. Można nawet powiedzieć, że jakby echem tego kuszenia czy tej pokusy na pustyni są wydarzenia związane już z męką Chrystusa, kiedy Jezus wisząc na krzyżu słyszy od tych, którzy przychodzą obok Niego, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. To jest ta sama pokusa, troszkę w inne słowa ubrana, ale nawet wtedy, nawet na krzyżu Chrystus doświadcza tego samego rodzaju pokusy jeszcze.
To nie tylko jest pokusa dla rządzących nami, to jest pokusa dla każdego człowieka. Każda namiastka władzy, którą posiada każdy z nas, jest równie tą pokusą władzy. Jednego człowieka nad drugim. Od tego się, prawda, zaczyna. Te 40 dni w Wielkim Poście dla nas też jest jakby chwilą refleksji nad nami samymi w takiej sytuacji.
W społeczeństwie, w którym żyjemy, jest tak, że ktoś musi kierować, ktoś musi być kierowanym. Tak to funkcjonuje i w takim ustawieniu świata nie ma nic złego. Chodzi raczej o sposób sprawowania tej władzy. I Chrystus, który do swoich uczniów się zwraca, wiele razy mówi, że wśród was nie ma być tak jak w świecie, że władza nie ma służyć do uciskania, do wyzyskiwania, tylko władza ma służyć dobru drugiego człowieka. Wręcz jest powiedziane, że nie tyle mają sprawować władzę, co służyć drugiemu człowiekowi.
I trzecia pokusa, gdy szatan namawia Chrystusa, by wystawił Boga na próbę. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i wszyscy jesteśmy również narażeni na te pokusy.
Głównym problemem tej pokusy jest rozróżnienie między postawą wiary a postawą magiczną. Na czym polega różnica między tymi dwiema postawami, które człowiek może przyjąć? Postawa wiary to jest postawa, kiedy człowiek uznaje swoją zależność od Boga, który jest zawsze większy, do którego się zwraca, ale do którego się zwraca w modlitwie, do którego się zwraca z prośbami. Pan Bóg może te prośby, modlitwy wysłuchać, może ich nie wysłuchać. Jest Bogiem. To On decyduje. Natomiast myślenie magiczne to jest takie, kiedy człowiek nakazuje Bogu, czy uważa, że może Mu rozkazywać. I to jest postawa magiczna, bo we wszystkich rytuałach magicznych człowiek, który się tych rzeczy dopuszcza, oczywiście to jest myślenie magiczne, czy postawa magiczna jest grzechem, ale w tego typu postawie człowiek uważa, że może rozkazywać, czy nakazywać, czy przymuszać nawet Boga, czy inne siły. Tu będą najczęściej oczywiście wchodziły w grę siły demoniczne. Człowiekowi się wydaje, że może przez różne nakazy czy rytuały rozkazywać tym siłom, czy może nimi władać. I ta pokusa, o której teraz mówimy, zaprasza Chrystusa, żeby właśnie w ten sposób wobec Ojca postępował, czyli ma się rzucić w dół, ma się rzucić w jakimś sensie w przepaść i przez to przymusić Pana Boga, żeby zadziałał tak, jak to jest powiedziane w tym psalmie 91, czyli żeby go uchronił. przed, no w sumie można powiedzieć, przed kaprysem tak naprawdę.
W życiu musimy rozgraniczyć wiarę, która przenosi góry, od właśnie tej magicznej pokusy człowieka, wystawiającej Boga na próbę.
Ta pokusa jest tutaj tak delikatnie zarysowana, ale jej wymowa jest bardzo, bardzo poważna, bo dzisiaj często człowiek też poszukuje cudowności, poszukuje jakiejś nadzwyczajności i jest w tym pewne ryzyko. Dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie zbyt intensywnie człowiek oczekuje cudownych wydarzeń czy nadzwyczajnych sytuacji, nadzwyczajnych znaków, może po prostu natknąć się na zakamuflowane działanie złego ducha, który będzie próbował go przez to zwieść.
Chrystus pokazuje, że droga na skróty, którą mógłby przejść bardzo łatwo, nie jest tą najlepszą drogą.
To jest bardzo ciekawe sformułowanie, że pokusy często są propozycją drogi na skróty i Pan Jezus właśnie przez swoje przenikliwe spojrzenie tą drogę na skróty we wszystkich tych trzech pokusach odrzuca i wie, że jedyną drogą jest droga, którą wskazuje Bóg przez swoje przykazania, przez Ewangelię, którą nam przedstawia.
Gdybyśmy teraz spojrzeli na tą antyosobę, na szatana i jego metody.
Można zacząć od jakiejś krótkiej refleksji nad tym, czym jest pokusa, bo pokusę można uznać, czy kuszenie można uznać za zwyczajne działanie złego ducha, które dotyczy wszystkich ludzi. Czym jest pokusa? Pokusa jest postawieniem człowieka przed jakąś formą wyboru. Wyboru między dwiema możliwościami. Jedna możliwość to jest dobro, druga możliwość to jest zło. Oczywiście to zło najczęściej jawi się w postaci jakiegoś cząstkowego dobra, które może być dla człowieka atrakcyjne, może być dla człowieka pociągające. Cała sztuka będzie polegała na tym, żeby tą pokusę dostrzec, przejrzeć jakby na wylot i dostrzec, że za tym pozornym dobrem kryje się zło, które może człowieka od Pana Boga oddalić.
To jest sztuka rzeczywiście, w której pomaga tylko modlitwa i opieka Ducha Świętego.
Ale też mamy pewne kryteria obiektywne i o tym też trzeba pamiętać, że Pan Bóg nigdy nie będzie od nas żądał czy oczekiwał czegoś, co jest sprzeczne chociażby z przykazaniami. Nie będzie od nas oczekiwał czy żądał czegoś, co jest sprzeczne z Jego własnym słowem zawartym czy w Starym, czy w Nowym Testamencie. Także to jest pewne kryterium obiektywne, które jest potrzebne, żeby też rozróżniać między tym, co dobre, a tym, co złe.
Właściwie każda z pokus, których doświadczył Chrystus, sprowadza się do oddania pokłonu szatanowi. Ukłon w stronę szatana. Pod każdą rzeczą, którą możemy postawić jako przedmiot kuszenia, kryje się oddanie hołdu złemu duchowi.
Idąc za pokusą, człowiek świadomie oddala się od tego, który jest źródłem życia.
Mam pytanie do księdza. Post 40-dniowy jest to w naszej tradycji, naszej historii, w naszej wierze, po którym następuje kuszenie przez szatana. Dlaczego Bóg Ojciec dopuszcza do takiego zdarzenia? Dlaczego?
Ten czas wyjścia Chrystusa na pustynię jest nawiązaniem do tej, jak już wspomniałem, tradycji biblijnej, w której jest pustynia ukazana jest jako bliskie spotkanie człowieka z Bogiem, podobnie jak góra. Z drugiej strony ten czas kuszenia, który ma miejsce na pustyni, nie jest potrzebny Chrystusowi. Jest potrzebny nam. Jest potrzebny nam, żebyśmy zrozumieli, że wobec pokus nie jesteśmy bezsilni, że wobec pokus, które nas spotykają w życiu, nie jesteśmy bezradni. Człowiek jest rzeczywiście istotą wolną i tą wolność musi nauczyć się właściwie wykorzystywać. I Chrystus przez zwycięstwo nad pokusami pokazuje nam, że to zwycięstwo jest możliwe, że to zwycięstwo nad złym duchem, nad jego pokusami jest osiągalne. Z tym, że musimy mieć świadomość tego, że pokusy, które będą nas spotykać, czy które nas spotykają, są bardzo mocno dostosowane do naszego życia. Zły duch nie działa szablonowo na wszystkich ludzi. Zły duch będzie próbował poznać, co jest ludzką słabością, będzie próbował poznać, w jakich sytuacjach człowiek najczęściej ulega i od tej strony będzie w niego uderzał. Ale z pomocą Pana Boga, z pomocą refleksji nad własnym życiem, z pomocą Bożej łaski, te pokusy możemy zwyciężać. Pokusy, których doświadcza Chrystus na pustyni, pokazują nam, że zły duch może bazować na naszych ludzkich słabościach, ale też na pewnych naszych ograniczeniach, bo wiadomo, że tam, gdzie człowiek jest głodny, tam jest zdolny do wielu rzeczy. Takie proste przysłowie, że tonący chwyta się brzytwy. To przysłowie bazuje na ludzkim doświadczeniu, że tam, gdzie jest jakieś zagrożenie, człowiek jest zdolny do różnych rzeczy i jeżeli jego życie nie jest zakorzenione w Bożym Słowie, czy nie jest zakorzenione w Bożych przykazaniach, wtedy może gdzieś się pogubić w konfrontacji z takimi pokusami.
Nie? Tak jak poetka mówiła, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Moment kuszenia był momentem bardzo dramatycznym. Rzeczywiście, tak jak podkreślałem, Chrystus nie był herosem. Chrystus cierpiał tak jak każdy człowiek. Był wycieńczony pobytem na pustyni i moment słabości fizycznej, cielesnej. Ciało rzeczywiście ogranicza, ale Bóg pokazuje, że trzeba sobie z tym radzić, trzeba wytrwać.
Święty Augustyn chyba powiedział, że pokusy są takim czasem, kiedy człowiek może się doskonalić w tym, co dobre. Nawet jeżeli pokusy są pewnym niebezpieczeństwem, są dla człowieka czasem też weryfikacji. Są dla człowieka też czasem wzmacniania się duchowego. Mówiąc językiem współczesnym, czas pokus można uznać za swoistą siłownię. Bo człowiek, który doświadcza pokus, który musi się zmagać z pokusami, jeżeli będzie dokonywał właściwych wyborów, jeżeli będzie odrzucał zło, a wybierał dobro, będzie się umacniał w dobrym. Jego wola będzie się umacniała w tym, co dobre. Jego przygnięcie do Pana Boga będzie coraz silniejsze i jego odporność też na te pokusy będzie coraz większa.
W kalendarzu liturgicznym tak ułożone święta. W Ewangelii wydarzenia te są oddzielone dużym czasem. Post na pustyni, a później od razu mamy święta Wielkiej Nocy. Męka i zmartwychwstanie Chrystusa. Ale tak jak ksiądz powiedział, to jest poligon dla nas, wskazówka dla nas, jak się przygotowywać do życia, do ciężkich chwil naszego życia.
W Wielkim Poście dotykamy trzech kwestii. Tajemnicy Chrztu Świętego, pokuty i męki Chrystusa. I Wielki Post od początku, szczególnie w czasach starożytnych Kościoła, jest czasem bezpośredniego przygotowania do świąt wielkanocnych, ale też warto pamiętać, że był to także czas przygotowania do chrztu tych, którzy ten chrzest w czasie świąt mieli przyjąć. Warto tutaj przypomnieć, że w czasach Kościoła pierwotnego chrzest święty był udzielany wyłącznie w Wigilię Paschalną, czyli w noc zmartwychwstania Chrystusa. Nie było chrztów w inne dni. Dlatego ten czas Wielkiego Postu był takim już ostatnim etapem przygotowania katechumenów do Chrztu Świętego i w ten sposób ten czas Wielkiego Postu był widziany, rozumiany. Dla nas teraz to jest czas nawrócenia, czas refleksji nad tym, kim jesteśmy, czas uzmysłowienia sobie, jak wielkim darem jest także nasz chrzest, jakim złem jest grzech. Dlatego te trzy tematy, wielkie tematy Wielkiego Postu się jakby koncentrują wokół naszego nawrócenia i tego, do czego zmierzamy, czyli ostatecznego zmartwychwstania w Chrystusie.
Tak jak Chrystus na pustyni miał bliski kontakt z Bogiem, tak też jest to wskazówka dla nas, by w tym czasie wsłuchać się w Słowo Boże, w miłość Bożą. Chcę jeszcze o jedną sprawę zapytać księdza. Chrystusowi na pustyni nie był potrzebny egzorcysta. Nam, którzy zmagamy się z życiem, zmagamy się z szatanem obecnym w świecie, w jaki sposób egzorcyści są pomocni?
Mówiliśmy, czy mówimy dzisiaj o pokusach. Jeżeli pokusy są odrzucane, jeżeli pokusy są przezwyciężane przez człowieka, to człowiek nie wchodzi na teren złego ducha i w związku z tym też egzorcysta wtedy nie jest potrzebny. Egzorcysta jest potrzebny wtedy, kiedy człowiek świadomie i dobrowolnie otwiera się na zło, szczególnie kiedy popełnia grzechy przeciwko pierwszemu przekazaniu, czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Człowiek, który otwiera się na rzeczywistość okultyzmu, na rzeczywistość grzechów przeciwko pierwszemu przekazaniu, może ulec zniewoleniu i wtedy, kiedy to zniewolenie następuje, kiedy to uwikłanie w zło staje się bardzo poważne, może się okazać, że o własnych siłach nie jest w stanie z tego zła się wyzwolić i wtedy jest potrzebna interwencja egzorcysty.
Jesteśmy dopiero na początku Wielkiego Postu. Środa Popielcowa, 40 dni przed nami. Co jest najważniejsze dla nas? Jakie wnioski możemy wyciągać z tej nauki Ewangelii?
Wielka Święta Teresa Zawila, reformatorka Karmelu, powiedziała kiedyś, że bardziej mamy bać się jednego grzechu lekkiego niż całego piekła. I to jest, myślę, bardzo ważna wskazówka. Naszym powołaniem jest życie w bliskości z Bogiem już tutaj na ziemi, żeby osiągnąć życie wieczne. Żyjąc w wierności Bogu, żyjąc w wierności Jego słowu, w posłuszeństwie Jego przykazaniom, jesteśmy przez samego Boga chronieni, łaska uświęcająca nas chroni. Więc życie chrześcijanina nie może być związane z jakimś lękiem, czy wręcz paraliżującym strachem wobec złego ducha. Życie chrześcijanina ma być nieustannym spojrzeniem ku temu, który nas zbawił, który nas odkupił, któremu na nas zależy. I to jest główny sens Wielkiego Postu. Mamy się nawracać do Boga. Przybliżanie się do Pana Boga jednocześnie będzie nas chroniło przed złem, będzie nas chroniło przed uleganiem pokusom, będzie nas chroniło przed tym wszystkim, co zły duch próbuje nam jakoś wmówić. Możemy naszą refleksję zakończyć takim sformułowaniem. Chrystus na pustyni pokonał złego ducha. Pokonał wszystkie trzy pokusy. Przez to pokazał nam, że my także, kiedy jesteśmy przy Nim, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, kiedy zależy nam na bliskości z Panem Bogiem, też możemy pokonać pokusy. Musimy na pewno pamiętać, że ryzykowne jest życie na krawędzi, to znaczy jakby stawianie sobie pytania, czy to, co czynimy, jest już grzechem, czy jeszcze nie. Takie stawianie sprawy, takie chodzenie po krawędzi jest zawsze ryzykowne. Mamy bardziej zwracać uwagę na to, żeby żyć maksymalnie blisko Pana Boga. Im dalej od tej krawędzi, tym lepiej. I mieć świadomość tego, że Panu Bogu rzeczywiście na nas zależy. Że Panu Bogu rzeczywiście na nas zależy, na naszym życiu, na naszej świętości. Że On chce nas chronić, że On jest po naszej stronie. Że my nie musimy być jakimiś prometeuszami, którzy wykradają Bogu szczęście, ale że to On sam chce nas tym szczęściem obdarzyć.
Czy nie chcąc chodzić na tej krawędzi, mamy w jakiś specjalny sposób starać się, modlić się? Czy są jakieś wytyczone drogi, by właśnie łatwiej było oddalić się od niebezpiecznej przepaści?
Musimy pamiętać, że każde zwrócenie się do Pana Boga, każde zwrócenie się czy w modlitwie, czy poprzez decyzję jest oddalaniem się od tej krawędzi, jest oddalaniem się od zła. Jeżeli świadomie się przybliżamy do Pana Boga, czy przez modlitwę, czy przez nasze decyzje, tym samym oddalamy się od zła i o tym warto pamiętać. Jest taki ładny obraz latarni morskiej. Ktoś powiedział, że z przykazaniami, ze wskazaniami Ewangelii jest nieraz tak właśnie jak z latarnią morską. Nawet jeżeli nam się wydają one, czy mogą wydawać się one odległym ideałem, do którego ciągle dążymy, to właśnie z nimi jest tak jak z latarnią morską. Nawet jeżeli ona jest jeszcze od nas daleko, to wskazuje nam pewną drogę, którą mamy iść, żeby nie rozbić się gdzieś na skałach, tylko dojść do właściwego portu.
A niebezpieczeństwo powierzchownej rytualizacji, bo o tym ksiądz też mówił, o magiczności, która jest daleka od prawdziwej wiary.
Myślę, że to, o czym powinniśmy pamiętać, to to, żeby nasza religijność przekładała się na naszą codzienność. Jeżeli jest jakaś przepaść między naszym życiem modlitwy, jeżeli po wyjściu z kościoła nie potrafimy, czy bardziej może nie staramy się żyć według Bożych przykazań, może to wskazywać na pewien problem właśnie takiej powierzchowności, bo nasza więź z Panem Bogiem, nasza więź czy przez modlitwę, czy przez sakramenty święte powinna przekładać się też na naszą codzienność. Oczywiście to nie zawsze jest tak, że to się od razu przełoży, bo z pewnymi trudnościami, grzechami, słabościami możemy się zmagać nawet przez lata. Ale jeżeli byśmy się w ogóle nie starali o to, żeby nasze życie codzienne w naszych relacjach stawało się bardziej chrześcijańskie, to byłby to bardzo zły znak.
Również chyba musimy pamiętać, że popiół, którym posypujemy sobie głowy, nie stanowi bariery pola siłowego przed grzechem, przed szatanem. Dopiero nasza droga ku Bogu to jest bariera przeciw złemu.
Środa Popielcowa jest związana ze znakiem posypania głowy popiołem. To ma nam pokazać naszą kruchość, ma nam pokazać nasze ludzkie ograniczenia, ale nie może być uważany za jakieś magiczne zabezpieczenie przed złem, bo to przede wszystkim nasza wola, nasze decyzje, jeżeli są podejmowane zgodnie z wolą Bożą, nas chronią, nas zabezpieczają przed złem, przed pokusami.
Drodzy Państwo, umacniał nas w dobrym, wskazywał drogi diecezjalny egzorcysta ksiądz Krzysztof Niciejewski. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo i wszystkim życzę owocnego Wielkiego Postu.